Techlove. Z miłości do technologii.
Cześć Marcel.
Cześć.
Cześć Maciek.
Cześć.
Dzisiaj jest skład wrocławsko-amerykański, amerykańsko-polski. Jaka ta miejscowość, Marcel, twoja? Bo ja nigdy nie pamiętam. Wiem, że Karolina Północna, nigdy miejscowości nie pamiętam.
W okolicach Raleigh to jest stolica północnej Karoliny.
Okej. Okay. Czyli taki Józef Osław pod Warszawą, jak ja.
Troszeczkę większy.
Okej, okay, dobra. Dzisiaj w ogóle mam wrażenie, że będzie fajny odcinek, bo dawno się nie słyszeliśmy. Mamy sporo różnych fajnych tematów i pierwszy temat, który chciałem tutaj wywołać Marcela, bo jest mocno amerykański i w ogóle Marcel już mieszka tam w Stanach pół roku, chyba jakoś.
Dwa lata.
Już dwa?
No.
Co ty mówisz?
Prawie dobra. Dwa lata.
Już w ogóle mówi tylko z akcentem, już prawie po polsku nie potrafi, ale też myśli, że już cały świat wygląda tak jak świat z perspektywy technologicznej, jak świat z perspektywy człowieka żyjącego w Stanach i mówi do nas ostatnio, ej, a czy wy możecie sobie tutaj, pisze na naszej grupie na iMessage, a czy wy możecie sobie pójść do swojego tutaj lekarza, diagnosty i wrzucić wszystkie swoje badania od diagnosty do Apple Health. Mówimy, nie, to w ogóle niemożliwe jest w Polsce. Jak to? Na pewno wszyscy tak mają tutaj. Opowiedz coś o tym.
To znaczy, ja od razu powiem, dlaczego tak myślałem, ponieważ dużo jest tych prywatnych, fajnych przychodni z nazw. Wymieniam, pamiętam LuxMed, Medicover, coś takiego i one mają aplikacje mobilne i byłem przekonany, że te aplikacje też są już jakkolwiek zintegrowane z Apple Health. Nie pamiętam jak to było wcześniej, natomiast przechodząc do rzeczy, no właśnie u nas jest to fajnie zrobione, że...
Ale już mówisz u nas.
No tak, no... Powiem wam w ogóle, jak to wygląda i jak to działa, no nie? Bo na pewno po przeniesieniu do Stanów ja zauważyłem, że bycie userem Apple'a daje ci no dużo więcej, po prostu w każdej dziedzinie, tak? Począwszy od tego, że jak sobie kupujesz subskrypcję, to masz News Plus, masz Fitness Plus i dużo innych rzeczy, no i właśnie te rzeczy związane ze zdrowiem, one są bardzo mocno promowane. Jak na przykład idziesz na siłownię, możesz sobie pobierać dane z urządzeń, żeby zasilały właśnie Apple Health i Fitness. No i jedną z tych fajnych rzeczy jest to, że w amerykańskim systemie służby zdrowia to trochę działa inaczej, bo w Polsce jakby mamy NFZ i pewne prywatne tam szpitale i tak dalej, a tutaj są same prywatne.
Jest wszystko prywatne.
Tak, więc mamy różnych dostawców usług medycznych i ja nie chcę wchodzić w sam temat tego systemu i dyskutowania o nim, natomiast one też ze sobą konkurują. I technologia też jest jednym z elementów konkurowania na tym rynku i właśnie wchodząc do aplikacji Apple Health, ja po ostatnich moich badaniach takich krwi mam swoją jakby aplikację z mojego providera, to jest w tym wypadku to się nazywa Duke Health. I po prostu zainstalowałem aplikację od nich, żeby wiadomo, bo to
jakby... Pobrać dane.
Tak, bo chyba standardem jest to, że już wszędzie wysyłają dane, wyniki krwi, czy tam jakieś opisy rentgenów, whatever, wszystko
tak,
już...
w Polsce również.
No w Polsce...
Ale do APEK chyba nie, chyba to przez
wysyłają do APEK, bo... tak. LuxMed tak? jest dostępny, okay. właśnie w tej chwili sobie klikałem aplikację, mam ostatnie wyniki swoich tam badań krwi na przykład, mogę sobie przejrzeć, ale nie mogę nic z tym zrobić poza PDF-em.
Okej.
Okay. No i właśnie to działa tak, że po zainstalowaniu tej aplikacji ja dostałem takie zapytanie, czy chcę dodać to do Apple Health. No i wchodzisz w Apple Health i możesz dodać swojego dostawcę
danych medycznych.
Tak. I jakby ja to spiąłem, dostałem, że tak powiem, wszystkie jakby to na klik tylko, tak jakbyś kartę do Apple Pay dodał i momentalnie masz wszystkie dane medyczne, które są twoje, historię, wyniki badań, opisy, wszystko dostajesz w aplikacji Apple Health. Co więcej, aplikacja Apple Health uaktualnia te rzeczy, na przykład jak cię zważyli, jak cię zmierzyli, więc możesz od razu te dane mieć w Apple Health zaktualizowane. Masz podane, czy dane wyniki są...
Jak prawidłowe, czy nie? Czy w normie, czy nie w normie?
W normie, właśnie miałem powiedzieć in range, ale to chodzi w normie.
No, tak, w Stanach.
Bo na przykład u mnie nie wszystkich aplikacjach to było... Przy nie wszystkich, że tak powiem, badaniach było to podane, czy to jest w normie, czy nie jest w normie. Tutaj jest, mogę wejść w każde sobie z tych badań. Jest też dodatkowy opis wartości i powiem wam, no sprawdza się to fantastycznie. Mogę te dane oczywiście udostępnić komuś innemu, na przykład żonie. Mam też zabiegi, które były wykonywane mi, więc mogę to sprawdzić. I to jest dość wygodny temat, bo nie wiem, za 2, 3, 4 lata ja pójdę do lekarza i ktoś mnie zapyta, a czy pan miał, i pójdę do innego providera, tak? I zadam pytanie, a czy pan miał takie i takie zabiegi, a czy takie i takie szczepienie, a czy to i to. Ja wchodzę do aplikacji, ja tak naprawdę widzę wszystko. Widzę moje szczepienia, jakie miałem, WZW, jakieś, co mam...
Widziałem, że miałeś chipa wszczepionego przez Billa Gatesa na chwilę w grę.
Mam... Tak, ale to jest... na przykład jest... mam... Co zostało... to jest też fajne. Boże, jak to się mówi? Recepty. Prescribed. I mam na przykład informacje od lekarza, jakie mam na przykład. Take one tablet by mouth once daily. I to jest do mojej recepty opisany opis, jak ja mam to brać.
A to jest mega i tego mi bardzo brakuje w polskim systemie e-recepty, bo w Polsce mam też e-receptę, ona przychodzi ci do mObywatela albo SMS-em, ale nie ma tam opisu. Czyli dostajesz receptę, ale ciągle musisz mieć kartkę od lekarza, jak masz pobierać te leki, bo w systemie e-recepty nie ma miejsca na, powiem po amerykańsku, na description. No jest właśnie. Po prostu tylko...
Tak, jest co?
I wiesz coś. Co, Norbert, to chyba puenta jest taka, że to nie jest kwestia tego, że w Polsce nie ma tych rozwiązań, bo one są, bo tutaj Maciek pokazuje, że ma...
Tylko nie są zintegrowane.
Nie ma agregacji tego w jednym miejscu z systemem. Ja uważam właśnie, że przewagą i widzę tą przewagę ostatnio w telefonach, zresztą o czym mówiłem, że im mniej ja mam aplikacji trzecich, tym lepiej jest dla mnie. I właśnie Apple Health jest świetnym przykładem tego, że jak to zintegrujesz, masz dane z zegarka, masz dane z treningów, masz dane od lekarza, masz wszystko w jednym miejscu, to jest jasne, przejrzyste i z tego się fajnie korzysta. A jak ja mam tak, na rentgen idę tu i mam taką aplikację. Maciek mówi wyniki w aplikacji LuxMedu, później szczepionki w aplikacji mObywatela i to jest niepoukładane, więc to nie chodzi o to, że tego w Polsce nie ma. Jest, jak najbardziej, tylko... Przewaga jest w tej agregacji i to oszczędza
jedyna,
czas
jedyna
jest
rzecz,
wygodna.
Którą mam w Apple Health, to właśnie te szczepionki, bo je się dało zaimportować, bo to jest tam jakiś europejski system, standard, nie?
I tylko tyle.
I tylko tyle.
W Polsce mamy bardzo fajnych, dużo takich startupów. Mamy, nie wiem czy wiecie, taki startup w Polsce, nazywa się Stat Home i to jest takie urządzenie, które dostajesz do domu. Ono się albo się kupuje, albo się je wynajmuje i to jest taki stetoskop, malutkie urządzonko, które przykładasz do swojego ciała i on słucha, osłuchuje twoje ciało. Przykładasz go do, tam uruchamiasz aplikację, wybierasz, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy dzieckiem i potem aplikacja mówi, przyłóż mnie w to miejsce, przyłóż mnie w to miejsce na ciele, przyłóż to, oddychaj, oddychaj, oddychaj. On to wszystko nagrywa i sztuczna inteligencja po drugiej stronie, taki Shazam po drugiej stronie, słuchając tego, co nagrał ten Stat Home, mówi ci, masz zapalenie płuc, nie masz zapalenie płuc, masz astmę, nie masz astmy. Co więcej, potem lekarzu możesz w ogóle zrobić taki zestaw tych badań. Jeżeli jest na przykład badanie jakieś nie jest bardzo dokładne i on nie potrafi powiedzieć ci w 100%, co ci jest albo co nie ma, to robi taką specjalną stronę internetową pod unikalnym linkiem, gdzie wrzuca taki zarys tego twojego ciała, te punkty, w których badałeś się i z każdego punktu może lekarz dostaje tego linka, lekarz, do którego wyślesz tego linka, może nacisnąć sobie play i odsłuchać każde z tych nagrań żeby zobaczyć, co tam było. I rozmawiałem z takim moim kolegą lekarzem i on mówi mi, wiesz co, co do zasady, to jestem przekonany, że to jest lepsze od 80% lekarzy pierwszego kontaktu. Że lekarz pierwszego kontaktu, taki, który pójdziesz tam, nie wyławia takich niuansów. A to po prostu wyławia mega mocne niuanse, no bo wiesz, bo tam masz machine learning po drugiej stronie, który się nauczył milionów różnych nagrań i potrafi to doskonale wiedzieć, czy to, co odsłuchał, to jest astma, czy to jest zapalenie płuc, czy to jest zapalenie oskrzeli, czy to jest coś totalnie niegroźnego. I tego nawet nie ma pewnie właśnie w Apple Health. Pewnie nie dałoby się tego nawet podłączyć tam, bo Apple Health nie ma takich funkcjonalności, ale generalnie tych startupów medycznych w Polsce jest sporo. A ja podlinkuję tego Stathomi do linka tutaj do odcinka, bo dla szczególnie rodziców małych dzieci, które chodzą tam do przedszkola, wiecznie chorują i w ogóle to fantastyczna rzecz. I no ale szkoda faktycznie, że nie ma tego zintegrowanego. Powiem, ja też wiesz, ja mam taką podstawową opiekę medyczną w Medicaverze i tam dostaję faktycznie te linki. Ja nie dostaję chyba w aplikacji, tylko dostaję te wyniki badań na stronie internetowej, no ale one są i kurczę, wystarczyłoby chcieć zintegrować to z Apple Health. To nie jest tak, że to nie jest jakiś rock and science.
Tak. Znaczy wiesz, ja myślę, że to powiem jest może tak, tak, że...
Sorry Maciek, powiem wam tak. Właśnie mam do dodania, że to nie jest żaden rocket science, ponieważ w aplikacji Apple Health ja mogę wejść i tam są napisane dane źródłowe. I ja widzę plik źródłowy, albo nazwijmy to zapytanie, które spada.
Taki XML, tak? Coś takiego? Ten?
To jest, słuchajcie, prosty XML, który po prostu jest wyeksportowany. Ja mam, później wam mogę wysłać, zobaczycie, jak wygląda ten surowy XML tego. I naprawdę...
Wyślij chętnie, to podlinkuję do odcinka.
Można w tym XML... Tylko
możesz tam dane wrażliwe wyczyścić.
To, właśnie myślę o tym, że chyba więcej by mi zajęło wycinanie tych danych, ale powiedzmy fragment jakiś tam sobie zrobimy. Natomiast naprawdę, słuchajcie, to jest prosty XML, więc ja sobie wyobrażam, że to jest bardzo jakaś prosta usługa po API, do której strzelasz i ona ci zwraca XML-a z takimi danymi. Powiem ci więcej, odniosę się, Norbert, do tego, co powiedziałeś, bo wiecie, w Stanach jest też tak, że jak się ogląda taką normalną telewizję, jakieś CNN-a tam czy coś, jest ilość reklam jest kosmiczna i słuchajcie, no ilość reklam rzeczy, które można zintegrować z telefonami i są reklamowane jako zmierz sobie poziom cukru i udostępnij swojemu lekarzowi, to jest...
Naprawdę aż takie są reklamy, zmierz poziom cukru, bo w Polsce też reklamy medyczne są 80% reklam, ale nie ma reklam, że zmierz poziom cukru, udostępnij lekarzowi.
Zacznijmy od tego, że
jest to takie urządzenie, nie?
Tak.
Co się wpina na stałe, co nosisz i się z Bluetoothem łączy.
Tak,
nie wiem, czy słyszeliście
tak,
o tym.
Jest coś takiego. Teraz są ostatnio bardzo popularne jest takie narzędzie, które robi dokładnie to, co Apple Watch, czyli EKG. Na dwa palce przykładasz i on pobiera te dane. No ludzie jakby, słuchajcie, no jest market na to. Nie każdy wie, że Apple Watch ci zrobi to samo. Takie urządzenie kosztuje $100. I dla mnie... No,
są już zegarki, które mierzą poziom cukru.
No właśnie i teraz, ale wiesz, dla mnie kwestia jest taka, żebyśmy sobie to też powiedzieli. Słuchajcie, no w Stanach reklamują leki na receptę. Leki na receptę, na leki onkologiczne, one są reklamowane po prostu w trakcie jakiegoś oglądania programu i na przykład, wiesz... Chodzą ludzie po górach i mówią, o jest super i tam na koniec nie ma, tak jak u nas, że są ryzyka, tylko jest, skonsultuj się ze swoim lekarzem i powiedz mu o tym leku, porozmawiaj z nim o tym, co może dla ciebie zrobić, tam takie typu rzeczy, no nie, więc to jest komiczne, jak z naszej perspektywy europejskiej się na to patrzę. Natomiast powiem wam tak, ja widziałem też w aplikacji Apple Health, mam możliwość udostępnienia danych swojemu lekarzowi, ja tego po prostu nie robię, bo nie mamy... z czego i nie mam po co, no nie? Natomiast na przykład dane z Apple Watcha można udostępnić.
I... No tak, i chyba... A w ogóle ciekawostka jest to, że Apple te wszystkie dane, pewnie my to oczywiście wiemy, ale nie wszyscy dowiedzą, że Apple, które zbiera te wszystkie dane, udostępnia te dane jako takie dane zanonimizowane zupełnie, udostępnia uczelniom medycznym różnym, które się do nich zgłoszą, po to, żeby studenci mogli na podstawie tych danych, no i studenci, i różni, no ludzie, którzy zajmują się medycyną i zajmują się tutaj badaniem tych wszystkich zależności między tym, jaki miałeś tętno dzisiaj i czy będziesz miał zawał za 3 dni, i oni to udostępniają wszystkim uczelniom medycznym, które chcą brać udział w tych programach, po to, żeby doskonalić to diagnozowanie na podstawie danych po prostu źródłowych wielu osób.
No ja miałem, jak dodawałem tą aplikację, to połączenie, to właśnie miałem takie pytanie, czy się zgadzam na to, żeby udostępniać te dane swoje w formie zanonimizowanej komuś tam dalej.
No i to jest fajne, bo wiesz, bo badając takie te wszystkie zależności, może na końcu dojść do tego, że za 2-3 lata, 4, będziemy dostawali powiadomienie na zegarek: hej, wiesz co, idź do lekarza, bo za 3 dni będziesz miał zawał serca. Bo będzie tak dużo danych źródłowych, które mówią o tym, co się dzieje z tętnem danego pacjenta 3 dni przed zawałem serca, że 3 dni przed zawałem serca będzie można mu powiedzieć: udaj się do lekarza, bo jest coś nie tak.
Znaczy, wiesz co, ja widzę w tym, kurczę, przyszłość i w całym tym koncepcie tych zarządzania tymi danymi, bo ja też lubię prywatność i tak dalej, ale uważam, że sposób, w jaki te dane są zarządzane, one mogą tylko przynieść dużo dobrego, bo naprawdę, wiecie, bierzesz telefon i widzisz, ja mam w tym napisane, jakie mam choroby na przykład, tak, że na przykład nadwaga jest wpisana, mam wpisane leki, mam wpisane jakie badania były robione, na przykład, nie wiem, jakąś tam ewaluację miałem robioną, czy nie mam depresji. To wszystko jest tutaj skatalogowane i teraz ja pamiętam, wiecie, ja akurat jestem taką osobą, że no niestety musiałem korzystać bardzo dużo z usług medycznych i w Polsce i nosiłem takie wielkie teczki papierowe.
Kosmos, to masakra.
I ja myślę, że teraz rozwój machine learningu będzie naprawdę pomagała lekarzom w tej ilości tych badań zauważyć właśnie to, Norbert, o czym ty wspomniałeś, ale nie tylko w kwestii tego osłuchania, tylko na przykład jakieś tam, nie wiem, badania zmian w tym, jak się wyniki twoje zmieniały przez miesiące, tak? Żeby zauważyć pewne rzeczy, które...
To jest niesamowite. Taki właśnie, że to nie widzisz tylko teraz, tylko widzisz odniesienie, co było tydzień temu, 2 tygodnie temu, miesiąc temu.
Tak. I wiesz, powiem ci, że mieliśmy tą rozmowę, jakby troszeczkę na bok zajdę, mieliśmy taką rozmowę odnośnie Apple Watcha ostatnio. I ja wam powiem, że spróbowałem się z tym Apple Watchem pogodzić. Dużo zmieniło to, że kupiłem do niego pasek, taki, który jest wygodny w końcu. To
ale,
sprawiło...
masz ultra czy normalnego?
Nie, ja mam zwykłego 6.
Okej.
Okay. Bo dla mnie nie było w ogóle potrzeby zmieniania tego z roku na rok, bo dla mnie to było bezużyteczne urządzenie, no nie?
No tak. Pamiętam tę rozmowę.
Tak, i teraz patrząc z perspektywy, wiesz, jak ja zajrzałem po tym zintegrowaniu tej aplikacji Apple Health, zobaczyłem, jakie tam dane są, zobaczyłem, jak to się uaktualnia. Zacząłem też ćwiczyć na siłowni już jakieś tam parę miesięcy temu i mówię, no dobra, no to spróbuję to wykorzystać, skoro robię te treningi, może coś fajnie będzie do trackowania tam. Działa to. Natomiast wartość tego wszystkiego, ja uważam, że wynika właśnie z tego, co ty, Norbert, powiedziałeś. Zintegrowane, dostępne pod ręką, aktualizowane, przystępne.
Z progresem i w ogóle. I to
tak,
jest,
tak, tak. A nie rozsiane po 15 aplikacjach. Tak,
tak, rozsiane po 15 aplikacjach absolutnie nie ma sensu. Ja w ogóle, tak wrzucając anegdotę do amerykańskiego systemu medycznego, miałem z nim do czynienia raz, jak byliśmy w Stanach na tripie. To mieliśmy wykupione ubezpieczenie oczywiście medyczne i moja córka zachorowała, ona miała wtedy 9 miesięcy i w międzyczasie byliśmy tam kamperem i mieliśmy taką sytuację, że zatrzymaliśmy się gdzieś tam, to było gdzieś w ogóle trochę przed Los Angeles, jadąc od strony, nie, trochę przed Las Vegas, jadąc od strony Monument Valley, okay. Gdzieś w tamtych rejonach. No i zatrzymaliśmy się, no i córka dostała wysokie gorączki, bardzo duży kaszel i coś. I pamiętam, zadzwoniliśmy do polskiego ubezpieczyciela, u którego mieliśmy wykupioną polisę ubezpieczeniową. To była chyba Hestia i było ubezpieczenie wykupione właśnie na Stany Zjednoczone medyczne. Jakoś kupiliśmy taką full opcję, typu właśnie pełną opcję. I pan z ubezpieczenia odebrał od nas telefon, tu plus dla Hestii, bo tam w Stanach to była jakaś poranna godzina, czyli w Polsce to był środek nocy pewnie, odebrał od nas telefon, powiedział: mam prośbę, tutaj jest mój numer telefonu, proszę mi wysłać pineskę, gdzie państwo są i zaraz wszystko zorganizuję. Minęło jakoś tak półtorej godziny, on oddzwonił do nas i mówi: wysyłam państwu lokalizację szpitala, do którego macie państwo pojechać, proszę tam pojechać, wysyłam też taki tymczasowy numer ubezpieczenia i to był numer ubezpieczenia już amerykańskiego, taki, który w szpitalu znają i proszę się na niego powołać i oni już wszystko tam będą wiedzieli, co mają zrobić. No i my przyjechaliśmy z Bianką do tego szpitala, pan zapytał się o ten numer ubezpieczenia, podaliśmy mu ten numer ubezpieczenia, mówi: oczywiście, tu proszę, weszliśmy. Biance zrobili komplet badań taki, że miała łącznie z tym, że zrobili jej echo serca. Komplet badań, wszystko, jakaś diagnoza, że to jest jakieś tam lekkie zapalenie oskrzeli, coś tam, nieważne, zrobili naprawdę taką diagnozę, że kosmos i jakieś dwa miesiące później, po powrocie, dostaliśmy od Hestii takie rozliczenie tej wizyty u lekarza i tam było $5000. Za jakieś 8 godzin w szpitalu. Oni po prostu wiedzieli chyba, mam wrażenie takie, że zobaczyli, że to jest ubezpieczenie, które obejmuje wszystko, więc robili wszystko.
Wiesz co, jak jesteśmy tak w tym temacie, to powiem tak. To na pewno by się dało ten rachunek zmniejszyć, bo to się da zrobić, bo to wtedy dzwonisz do szpitala i mówisz do nich, że poprosisz taki szczegółowy rachunek, dokładnie co jest za co i oczywiście później wychodzi, że coś tam można
obciąć. Tego, no tak.
Natomiast ja powiem wam, odwrócę to trochę i zastanówcie się, ile by to kosztowało w Polsce, gdybyśmy nie traktowali tego, że to wszystko jest darmowe.
Bo my patrzymy też bardzo dużo.
Z perspektywy tego, że wiesz, w Stanach wszędzie jest rachunek za wszystko, tak? Nawet jeżeli to ubezpieczenie pokrywa, czy coś tam, czy ten, to jednak dowiadujesz się, ile to kosztuje. Moje pytanie brzmi, jakbyś pojechał na przykład do szpitala MSWiA w Warszawie i zapytał ich: nie mam żadnego ubezpieczenia, nie mam niczego, chcę mieć takie i takie badania. Ciekawi mnie, ile oni by ci powiedzieli, żeby to kosztowało.
No więc to pewnie można najprościej popatrzeć, ile kosztuje poród w prywatnej klinice w Warszawie. On kosztuje 25 tysięcy złotych.
To tyle mniej więcej kosztuje. No nie, tutaj więcej kosztuje na pewno. Ale kurczę, myślę, że tyle. W okolicach $5000. Nie chcę teraz.
No $5000 to 20 tysięcy złotych. No.
Znaczy,
myślę, że to bardzo.
Mam jakąś wiedzę na ten temat, ile znajoma płaciła, ale też znowu tutaj zaczyna się problem kalkulacji, czy to było out of pocket, czy to było deductible, ile ona z własnej kieszeni zapłaciła, ile zapłacił
dokładnie,
ubezpieczyciel.
Ubezpieczyciel i czy miała ubezpieczenie, które kupiła sama, czy dofinansował je trochę pracodawca i w ogóle tych rzeczy jest bardzo dużo składowych.
Tak, natomiast słuchajcie, służba zdrowia jest tutaj droga, jakby ten temat trzeba jasno powiedzieć. No w Stanach trzeba mieć ubezpieczenie, najlepiej mieć dobre ubezpieczenie i wtedy, że tak powiem, można spać spokojnie i nie do końca. Natomiast ja wam powiem tak, miałem dwa razy w ciągu 2 lat kontakt z przychodniami, szpitalami w Stanach. Jedno, co mogę powiedzieć, to jakość tych usług to jest chyba najlepszy poziom, jaki mógłbym sobie wyobrazić. Ja nie mówię, że w Polsce jest zły, broń Boże, natomiast to, co tutaj zobaczyłem, to mnie z nóg ścięło.
Nie wiedziałem, co powiesz. Ja dokładnie rozumiem, że po prostu masz dobre ubezpieczenie. Ja też miałem dobre ubezpieczenie. Trafiliśmy do dobrych miejsc, bo które ma podpisany kontrakt z danym ubezpieczycielem. Mhm. I pewnie większość Amerykanów wcale tak nie ma i większość Amerykanów powie, że jest zupełnie odwrotnie. Ale ja też tam, gdzie trafiłem do tego szpitala z dobrego ubezpieczenia, tak jak mówię, no to my tam byliśmy. Ja się czułem jak się nazywa ten taki serial amerykański o lekarzach.
Doktor House, chirurdzy, you name it.
Coś takiego. Coś takiego. Tak, typu ale... naprawdę super szpital, super wyposażenie, super lekarz, bardzo kontaktowy, wszyscy dla ciebie mili, wszyscy żartują, obracają całą sytuację w żart, jesteś zaopiekowany. Wiesz, mój Max miał wtedy chyba 10 lat, dostał jakiś swój pokoik, w których mógł poczekać i no, to naprawdę było w ogóle, wiesz, inna bajka totalnie, obsługa ta nasza, to tak byliśmy obsłużeni w tym szpitalu, no ale to też trzeba przyznać, większość Amerykanów nie ma niestety takiej obsługi.
Nie wiem, czy większość, ale na pewno jakaś część spora ma z tym problem, bo nie byłoby to na ustach wszystkich i nie byłoby to ciągle tematem do dyskusji, gdyby tak nie było. Dlatego ja staram się w temat samej służby zdrowia i tego, jak ona, jakby jaka jest formuła prawna funkcjonowania i nie wchodzić, bo temat jest zbyt skomplikowany na to, o czym my dzisiaj tu rozmawiamy i byśmy godzinami tutaj mogli słuchać.
Oczywiście. Dlatego trzeba przejść do iOS-a 17.2, który się pojawił w wersji beta i mamy w końcu aplikację Dziennik.
Oj, a ja wczoraj zainstalowałem 17.1 i myślałem, że to już fajnie.
A to nie, mamy teraz Dziennik. Nie bawiłem się nim jeszcze, no bo to jest news sprzed 2 godzin, jak nagrywamy ten odcinek. No ale wygląda całkiem ciekawie.
To wiesz co, Norbert, myślę, że i dla mnie, i dla wielu będzie ciekawe, jakbyś powiedział, czym ten dziennik jest, bo ja po prostu nie pamiętam.
Ach, no widzisz, dziennik to ma być aplikacja do tego, żeby codziennie, która ci będzie przypominała o tym, żeby codziennie zanotować coś, co będzie albo notowane z automatu, albo notowane ręcznie o twoim życiu, o tym, co się działo danego dnia. Czyli po prostu taki, no, tak jak dziennik pisany, jak ludzie pisali pamiętniki i dzienniki, to jest coś, co będzie na iOS-ie. Możesz sobie na przykład dodać do każdego takiego, dodać jakieś cykliczne działania, czyli na przykład będzie ten dziennik zapisywał jakieś rzeczy z automatu, będzie zapisywał na przykład to, co się, lokalizację, w której zapisywałeś daną rzecz. No i masz jakieś tam, on cię mówi, proponuje ci robić jakieś wpisy, na przykład czego wartościowego udało się ostatnio nauczyć, albo napisz o wydarzeniu towarzyskim, dodaj zdjęcie, zastanów się nad niedawnym wyzwaniem, czy przyniosło jakieś pozytywne rezultaty, a jednocześnie możesz tam dodać bardzo dużo właśnie fajnych rzeczy, czyli takich właśnie automatycznych. Możesz dodać zdjęcia, możesz dodać obrazki, możesz dodać jakieś nagranie, lokalizację.
Ale to tak samemu dla siebie, tak? To się tworzy?
Tak, to się tworzy samemu dla siebie.
Ale jak to teraz? Przecież my jesteśmy z pokolenia, które tam relacjonuje wszystkie wydarzenia, no to jak mamy sami dla siebie to robić? To jest bez sensu.
A to tak, nie, to się robi samemu dla siebie, dlatego, żeby potem wrócić do tych wspomnień.
To jest ciekawe też z jednego względu, nie? Bo kolejna pewnie setka, jak nie 1000 deweloperów właśnie płacze. Bo takie aplikacje były, nie?
Oczywiście, że tak. Właśnie dostałem, że mam napisać, co jest najmilszą rzeczą, jaką ktoś powiedział o tobie ostatnio. Kurde.
To znaczy, z jednej strony jest to dla mnie, powiem wam, przerażające, bo pewna różnica jest taka, że to nie ty piszesz journal, tylko machine learning pisze journal na podstawie tego, jakie dane udało mu się wyciągnąć z twojego telefonu na twój temat, z kim się spotkałeś, gdzie byłeś, jaka była pogoda, jakie piosenki słuchałeś. Ja się boję, że jeszcze za moment na podstawie tego, z kim pójdziesz na randkę, będzie ci horoskopy pisał, czy to jest twoja druga połówka, czy może lepiej sobie czasu nie marnować, no nie? Czy jesteś tak, ale... Apple ci powie, czy jesteście kompatybilni, tak?
To od razu aż się tak ciśnie mi, żeby, wiesz, żeby w momencie śmierci, żeby ten dziennik był przekazywany rodzinie, żeby mogli go odczytać na jaką mowę taką, wiesz, pogrzebową, nie?
No właśnie. I wiesz, no jest to trochę... Kurde, no ja powiem wam, nic tak bardzo nie sprawia, że czuję się staro, jak kolejne wersje iOS-a, no nie?
No nie, dziennik jest, wiesz, no, ja chyba miałem zawsze pokusę prowadzenia takiego dziennika i kiedyś prowadziłem takie formy papierowej w ogóle i na pewno wypróbuję ten dziennik i wypróbuję to, pewnie wykorzystując czasem to do, bo w ogóle wiecie co ja wykorzystuję jako dziennik? Jako dziennik wykorzystuję trochę robienie zdjęć i ja bardzo często korzystam z tego, na przykład jak chcę coś sprawdzić, to sprawdzam po zdjęciach, co się działo w zdjęciach. Co więcej, sprawdzam większość po mapie, patrząc na przykład na mapie, o, gdzie to zdjęcie było zrobione i przypominam sobie jakieś rzeczy, patrząc na mapę i na mapę tego, gdzie były zrobione zdjęcia. I to jest może być takie, wiesz, uzupełnienie tego. Myślę, że popróbuję to prowadzić.
To znaczy, właśnie to, co powiedziałeś, jest mi się podoba, bo ja lubię na przykład wejść do aplikacji Photos i bardzo mi się podoba, że na przykład teraz wpisuję golf i mam wszystkie zdjęcia, jak byłem na golfie. Wpisuję tam plane i widzę, jak byłem na lotnisku, nie wiem. Wyszukiwarka jest super działająca.
Super działająca.
I też powiem wam, że świetnie działa temat...
Macie, ktoś nam pokazuje, ale nie widzę.
Instagrama.
A Instagrama. No tak, no Instagram tak, też jest.
Tak. To jest twój journal, tak. Ale jest ta aplikacja, słuchajcie, na Apple TV z tych Photos, gdzie robi mi całe te takie filmiki, prezentacje tych zdjęć. I powiem wam, że jak my z tego często ostatnio korzystamy, bo włączamy gdzieś Apple TV, żeby jakiś mecz obejrzeć czy coś, no i od razu się wyświetla jakieś wspomnienie, wakacje 2023 albo kuchnie świata i słuchajcie, puszczam to i takie zdjęcia mi wynajduje, że naprawdę miło się to ogląda.
Pamiętacie jeszcze coś, co się nazywało strumień zdjęć?
Tak.
W iOSie?
Tak.
I strumień zdjęć to było to miejsce, gdzie jak wrzucałeś zdjęcia, to wrzucało się też na wszystkie twoje urządzenia, między innymi na Apple TV. I mój znajomy był na wyjeździe integracyjnym.
Bardzo smutna historia, tu trzej się szykuje.
Robił zdjęcia na bieżąco z tego, co tam się działo. Pewnie z przeświadczeniem, że zrobi je i potem może je skasuje albo przeniesie do jakiegoś ukrytego folderu. A w tym czasie jego żona w domu chciała przyjaciółce pokazać zdjęcia z wakacji na Apple TV. I weszła w strumień zdjęć.
Zawsze tam gdzieś jest ta żona.
Kurde.
Tak, ale to właśnie no. A propos, to mi się też taka anegdotka a propos żony, no to wiesz, sobie oglądasz z żoną te zdjęcia z iPhone'ie, te wspomnienia i nagle ci się sprzed 10 lat jakieś wspomnienia z byłymi partnerkami wyskakują. I to jest nagminne, nie? W tym.
Powinien być taki przycisk ogranicz do pewnego okresu wstecz.
Także, ale co z ostatnich tam, nie wiem, 4 lat, nie? Czy tam 6, czy
ileś. Dokładnie tak.
To znaczy, wracając do tego journala, słuchajcie, tak podsumowując, to jakby jestem strasznie tego ciekawy, ale bardzo defensywny. Jakby nie sądzę, żebym chciał to prowadzić.
Ja na pewno spróbuję, zobaczę, co on będzie mi proponował, jakie rzeczy właśnie będą tam wrzucane. Pytanie też, bo mam wrażenie, że jest tutaj, że myślałem, że będzie więcej tego, Apple nie lubi inteligencji, że będzie więcej takiego maszynowego uczenia i że on będzie więcej robił sam i niektóre rzeczy robił tak z automatu, typu zapisze mi jakieś wspomnienie z danego dnia, bo przecież wie o mnie ten telefon więcej niż ja o sam o sobie, że zrobi mi to automatyczne takie podsumowanie dnia. I ja bym tego w sumie chciał, a on tego nie robi. A ja bym chciał takiego dziennika, który napisze się sam, takiego czatu GPT, który mi napisze o mnie ten mój ostatni dzień, to co robiłem. Ty, to by było.
A na koniec pobierze próbkę DNA i będzie mógł cię sklonować.
Tak, ale to było. Ale nie uważacie, że to byłoby super. Typu, on przeanalizuje to, jakie wysłałeś maile, co w tych mailach pisałeś, co wpisałeś w SMS-ach, do kogo dzwoniłeś, jakie zdjęcia zrobiłeś i zrobi ci takie minutki z twojego dnia.
Norbert. Hard pass, nie, dla mnie nie. Ja się bardzo boję tego, co by telefon o mnie pomyślał.
Wystarczy, że to do health ląduje, nie?
Marcel, nie chcę tutaj opowiedzieć anegdoty z dzisiejszej, ale...
Nie, może kiedyś przy piwie opowiem, ale... Nie, to znaczy, wiecie, po prostu, kurczę, no... Myślę też nad sensem, bo powiem wam tak, to, że ja gdzieś byłem, to chcę wrócić wspomnieniem do... Wracam do momentów, a nie do konkretnego dnia. Tak samo jak analizuję progres w ćwiczeniach, to nie sprawdzam, ile na siłowni, jaki trening zrobiłem tam 15 lutego, albo jak sprawdzam, gdzie byłem w Kalifornii na wycieczce, to nie sprawdzam w dany dzień, tylko puszczam sobie właśnie jakąś rolkę, prezentację zdjęć i patrzę na wszystkie zdjęcia z tego wyjazdu. Jakby nie rozumiem wartości z tego poszczególnego dnia, wyciągania tylko poszczególnego dnia.
To ja mam
bardziej mi się podobają te funkcje, które właśnie już są, czyli to, co w zdjęciach mówię, mamy tam, on fajnie ML-owo potrafi połączyć, że gdzieś jedliśmy, fajne jedzenie, gdzieś jakieś wycieczki właśnie, jakieś wyjazdy.
Wyszukać albo piwo na zdjęciach, jakieś takie rzeczy, nie?
Tak.
Potrzebujesz jakieś...
Ja mam odwrotnie.
Ja mam często tak, że na przykład jak szukam jakiegoś zdjęcia, to trudno jest mi to umieścić w czasie, ale na przykład wiem po lokalizacji. I sobie na przykład na mapie sobie podciąga mnie na przykład, że wiem, że to było w domu robione, albo że gdzieś tam na mieście w jakiejś knajpie na przykład, nie? Czy coś.
To nagminnie to robię. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że lubię wiedzieć, co danego dnia się działo i wrócić do tego archiwum z danego dnia. I na przykład często sprawdzam na Instagramie na przykład właśnie coś, co wrzucałem na story danego dnia 2 lata temu. I nie wiem w sumie, czy to ma dla mnie jakąś wartość, ale sprawia mi to jakąś satysfakcję, żeby sprawdzić, co robiłem danego dnia 2 lata temu. Wiesz, no, różnym ludziom sprawdzają satysfakcję różne rzeczy. Myślę, że moja nie jest najdziwniejsza.
A to Facebook często przypomina, tak, nie? Że to jest chyba.
Tak, Facebook też przypomina.
Doskonale to jest właśnie pokazanie tego, gdzie byliśmy, co robiliśmy.
Tak, i tam są te memy, właśnie jak ktoś tam wrzucił, spalił mi się dom danego dnia i potem Facebook, o, mam dla ciebie przypomnienie, mam nadzieję, że miło wspominasz ten dzień.
No właśnie, moi znajomi mieli coś takiego, że pies im zmarł, czy coś takiego i też jakieś tam pożegnalną napisali taki post ze zdjęciami, on to wrzucił, celebrate this day, czy coś w tym stylu, no po prostu.
No tutaj sztuczna inteligencja jednak nie zadziałała. Dobra, Maciek, powiedz mi, jak tam twój miesiąc z iPhone'em 15 Pro? Jak go oceniasz?
Tak,
na koniec.
Ja jestem bardzo zadowolony z samego początku, bo wreszcie on w ręku nie ciąży, nie? To jest takie moje... I to mnie cieszy każdego dnia, że on jest lżejszy po prostu ten telefon. W ogóle z fajnych rzeczy to znalazłem zastosowanie trochę już dla tego action buttonu.
Ja też.
I to powiem, jak to u mnie wygląda. Zrobiłem sobie takie menu. Że myślałem o tym, żeby zrobić tak, żeby ten klawisz w zależności od reagował od lokalizacji, czy tam od pory dnia i w ogóle. No ale zacząłem się nad tym zastanawiać.
Rozumiem, że wszystko przez skróty.
I tak. I zrobiłem taki skrót uniwersalny, który otwiera takie menu wyboru. I jak go przycisnę, no to mi wyskakuje takie, może pokażę wam, jak to wygląda.
A możesz ten skrót wyeksportować i podlinkujemy?
Możemy. Wyskakuje takie Dobra. Menu proste. I mogę sobie po prostu wybrać funkcję, którą potrzebuję. Tam jakieś zrób zdjęcie, ja mam tam zarezerwuj miejsce w biurze na dany dzień na przykład, czy wycisz też. I po prostu, gdy go naciskam, to sobie wybieram z menu akcję, którą chcę wykonać, tam skrót, który chcę uruchomić. I to mi daje takie właśnie, no bo tak to było mi się ciężko zdecydować, czy to ma być latarka, co mieć, a tak mogę mieć kilka akcji i sobie tam dodawać do tego i nawet aplikacje można sobie pododawać jakieś takie, żeby ich nie wyszukiwać, więc...
Wrzuć skrót, podlinkuję go, żeby wszyscy mogli pobrać. Ja też miałem problem, co zrobić z tym przyciskiem, bo też miałem, ja miałem może mniej skomplikowane, chciałem podpiąć tam dwie funkcje, miałem do wyboru jedną z dwóch funkcji. Pierwszą było otwieranie bagażnika w Tesli tylnego, bo ty nie masz bagażnika automatycznego, ale ja mam, więc mam pod przyciskiem mogę otworzyć bagażnik, zrobić.
Też mogę otworzyć, nie mogę zamknąć.
To faktycznie, bo ci odskoczy na sprężynach, ale nie zamknie. Okej, masz rację. Więc mam otwieranie, miałem opcję albo wrzucam tam otwieranie bagażnika, albo puszczam piard zewnętrzny w Tesli przyciskiem i wygrał piardę.
Okej. A to możesz sobie zrobić menu i wtedy masz mieć obie rzeczy.
No wiem, dlatego teraz tak zrobię, ale teraz mam domyślnie ustawiony PR, wciskam przycisk i Tesla pierdzi na zewnątrz. No, ja myślę, że to jest fantastyczne wykorzystanie tego przycisku.
Znaczy na pewno też nic się nie stanie złego, jeżeli go naciśniesz niechcący.
Dokładnie.
Bo ja się też nad tym zastanawiałem, nie? Że co się stanie, jak ja go nacisnę w stanie nietrzeźwości i na przykład sobie otworzę samochód.
Niechcący.
Przez przypadek, tak.
No tak. No to więc przycisk action button mamy za sobą. Tak, nie, a tak zupełnie szczerze to zostawiłem faktycznie ten bagażnik, bo w Tesli nie ma żadnego machnięcia nogą pod bagażnikiem, żeby się otworzył. Musisz podejść, dotknąć przycisku i dopiero bagażnik się otworzy, albo z aplikacji wejść do niej. A ja często właśnie idę chociażby z zakupami albo coś, no więc mam zakupy jeszcze w wózku, naciskam sobie przycisk, bo bagażnik się otwiera, potem biorę siatki, wrzucam do bagażnika. Jest to dla mnie spoczko i to jest niezłe. Bo wrzuciłem to na Twittera, ten filmik i ktoś mówi, wow, jak to rewelacyjnie szybko działa, że ty naciskasz przycisk i ten bagażnik jest otworzony już. Czyli nie dość, że zadziałał skrót do aplikacji Tesli i bagażnik się otworzył, więc to było przekazanie ze skrótu do aplikacji Tesli i dopiero aplikacja Tesli otworzyła bagażnik i to się zadziało poniżej sekundy. To było po prostu z automatu, jakbyś dotknął przycisku. I ktoś wrzucił mi filmik, kontra mówi, a ja też to mogę zrobić w aplikacji Mercedesa i rzucił aplikację Mercedesa i wcisnął nam otwórz bagażnik i trzeba było czekać 30 sekund, ojej, zanim się otworzył bagażnik w Mercedesie.
Pytanie, czy on to robi przez chmurę, czy tak jak Tesla robi po Bluetoothie, nie? Bo to chyba tu jest ta przewaga.
Myślę, że to jest ta przewaga, aplikacja... że Tesla jak jest blisko, to przełącza się z chmury i robi po Bluetoothie, no. Mhm. Bo Tesla też oczywiście jak robię po chmurze, no to trwa czasem długo. Czasem też mi się udaje, wchodzę w aplikację 5 sekund, 10, 20, 30, czekam aż się odświeży informacja o tym, ile mam baterii. No.
Tak, zwłaszcza, że jest jeszcze zasięg słaby, no to już w ogóle.
Dokładnie tak.
Słuchajcie, a ja mam jeszcze dla was jedną taką ciekawostkę, właśnie skoro jesteśmy przy nowym iPhone'ie i nowym iOS-ie. Fajny feature, akurat mój znajomy teraz znalazł w jakimś Google Pixel, tak? Ten telefon się nazywa?
Tak, tak jest taki.
I tak sobie
możesz go kupić sobie w Stanach, w każdym Walmarcie.
Tak? Do Polski wchodzą, z tego co słyszałem, oficjalnie też.
Ja nie tak. Miałem tego telefonu, natomiast powiem wam, fajny, słuchajcie, jaki fajny feature. Jak dzwoni gdzieś na automatyczną infolinię, na przykład, nie wiem, do banku, do dealera samochodowego, gdziekolwiek, to Google automatycznie na ekranie mu podaje, ile będzie mniej więcej czas oczekiwania. Jest to dość precyzyjne. I ma wypisane wszystkie punkty menu, które będą. Czyli na przykład...
Och ty, ale dobre.
Na przykład press one, tu coś tam, press tu coś tam. I klikasz to i on ci podaje następne. I możesz sobie w ogóle wiedzieć, jak to menu przebiega i nie musisz tego słuchać, no nie?
IVR-a, tak? Po prostu tekstowo wyświetla? A to ciekawe. Tak.
I to jest
powiem, kurde, fajne to jest.
To jest czat. Ja uważam, że to musi być w iPhone'ie. Bardzo szybko się musi to pojawić, bo no, jak on mi to pokazał, to pozazdrościłem, bo nic nie ma nic gorszego niż siedzieć na tym, dzwonić na iPhone'ie. Słuchać muzyczki, jeszcze później popieprzyć coś z tymi, z wybraniem w menu i dzwonić jeszcze raz.
Nie, no weź, przestań to dzwonić jeszcze raz, to odbierz w Polsce, nie wiem jak jest w Stanach, ale w Polsce nagminne jest to, że już w ogóle nawet nie ma informacji o tym, wybierz jeden, żeby zrobić to, wybierz dwa, żeby zrobić to, tylko jest jakiś automatyczny bot, który ci mówi, powiedz mi, co byś chciał, jaki masz problem dzisiaj. No i mówisz ten problem, a on po prostu oczywiście albo tego nie rozumie, albo gada od rzeczy. Ja już się nawet zastanawiałem czasem, czy oni w tych firmach odsłuchują czasem, co mówią ludzie do tych automatów wcześniej, bo mi się zdarzyło krzyczeć na te automatyczne systemy, bo one są czasami tak głupie i tak nic nie rozumiejące, że no właśnie.
No właśnie, więc... a to ja mam pytanie do ciebie, Norbert, będąc w tym miejscu. To słuchajcie, mając na względzie to, jak szybko machine learning i te large language models, jak ChatGPT się rozwijają i patrząc, jak właśnie taki feature, jak chociażby Google robi, myślicie, że jest szansa na to, że będziemy mieli IVR-y, które przestaną być debilami w następnych jakimś skończonym czasie?
No mam wrażenie, że tak, że kurczę, że to jest naprawdę tak rozwinięte, że za chwileczkę to nie będzie mogło być inaczej, że no, że bo to się musi zmienić, bo to jest na razie tak tragiczne, że to jakiś kosmos jest.
Ja powiem wam, że raz miałem taki system, że wprawdzie nie, to nie był IVR, to był chatbot Lufthansa i on działał na Messengerze Facebookowym i był genialny po prostu, bo update'ował mnie na bieżąco o moim locie, jak akurat leciałem ze Stanów albo do Stanów. Podawał mi, gdzie ja, tam, gdzie są walizki, wszystko mogłem sprawdzić i teraz najlepsze było to, przyleciałem i przyleciałem opóźnionym lotem i od razu on mi wysłał, jakie mam opcje przebukowania, mogłem kliknąć sobie, i to w Facebook Messenger, klikam, mija chwila, dostaję nowe bilety, nie musiałem stać w tej kolejce wężyku ludzi, którzy też się spóźnili na ten lot, już miałem w telefonie. To fajnie działało, tak? To nie było nie było machine learningowe, ale po prostu było dobrze zaprojektowane.
Coś, Maciek, chciałeś powiedzieć?
Tak, chciałem powiedzieć, że ostatnio, a propos tych IVR-ów niewdzięcznych, to ostatnio kilka razy dzwoniłem do Apple, jak był ten tydzień zamawiania tamtych iPhone'ów i chciałem...
Chciałeś fakturę.
Tak, fakturę chciałem, dokładnie, bo teraz jest problem z tymi fakturami, że trzeba dzwonić, jeżeli chce się fakturę. Nie da się tego wyklikać w żaden sposób, wpisać danych firmy. I no i w każdym razie ta infolinia była non-stop zajęta w taki sposób, że ja przechodziłem przez całego IVR-a, nie wiem, trwało to tam 5 minut, klikałem przez te wszystkie opcje, po czym na samym końcu dostałem informację, że wszystkie linie są zajęte, do widzenia.
Pa.
I pa, nie? I wyobraźcie sobie, że wystarczyłoby, żeby oni na kolejny raz po numerze mnie zidentyfikowali, jeżeli dzwonisz w tej samej sprawie, wciśnij jeden.
I przecież to było takie proste, co?
Proste, nie? Żeby nie musiał tej całej drabinki przechodzić.
Całej drogi przechodzić. Dużo przed nami. Chłopaki, ostatnia rzecz. Myślę, że zrobię takiego sneak peeka trochę. We wtorek, a dokładnie w nocy... W poniedziałek, w środku dnia Marcela w poniedziałek, wczesnym popołudniem, czyli o godzinie 17,
tak,
będzie konferencja Apple, która jest już to, o której ona jest godzinie, jest absolutnie niespotykane, bo w takim ostatnich 10 latach, ja nie pamiętam konferencji, która była o godzinie 17 czasu amerykańskiego, dowolnego którego. Więc my w Polsce będziemy mieli wtedy po zmianach czasu, która nastąpi chyba w wtorek, zmiana czasu w Polsce, będziemy mieli chyba godzinę pierwszą w nocy, więc no, ciężko to w ogóle będzie oglądać dla większości ludzi, bo większość ludzi będzie w tym momencie spała smacznie, a my zrobimy fajną rzecz, czyli zrobimy streama online na Twitterze i na YouTubie, gdzie będziecie mogli oglądać tutaj moich super kolegów oraz konferencję, a my będziemy ją na żywo komentowali. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Fajne jest to, że to jest tak późno w nocy, bo pewnie nikt nie będzie chciał nas oglądać, więc będziemy mogli spokojnie gadać bez żadnego stresu, że coś tutaj nie wyjdzie. Potem z tego zrobimy podcast. No i będziemy komentowali tę konferencję. Na konferencji pewnie pojawią się nowe komputery. Wszystko na to wskazuje, bo ta... No, załączę tą ikonkę. Halloweenowa, tak. Scary Fast jest nazwa konferencji.
Tak, ale
to przetłumaczyli. To
słuchajcie,
jest
przede wszystkim zaprośmy naszych słuchaczy, żeby jak mimo wszystko nie mogliby spać w nocy, to zapraszamy do wspólnego oglądania i też jakichś tam,
tak,
pytań, komentarzy.
Będzie to wrzucone, tak, na żywo będziecie mogli komentować, będziecie mogli z nami gadać. Wrzucimy to na kanał, który mój YouTube'owy, który ostatnio zmieniłem tam ze dwa tygodnie temu jego nazwę na Techlow, na kanał Techlow YouTube'owy i na Twitterze i Techlow. Będą na żywo te rzeczy, będziecie mogli z nami porozmawiać. Może kilka osób będzie tutaj mogło być. Mamy też w ogóle fajną nagrodę, wymyślimy jakiś konkurs. Nagrodą będzie smart zamek Teddy Pro z bramką i z wkładką dedykowaną, więc będzie mógł ktoś wygrać tą nagrodę. Jeśli będziemy tylko my we trzech, to któryś z nas wygra. Jeśli będzie chociaż jedna osoba oglądająca nas, to będzie ona to wygra, więc w ogóle jest duża szansa. Myślę, że będzie fajna zabawa, będziemy sobie w nocy komentowali. Ja, tak jak dzisiaj ktoś wrzucił informację o tym, że nie wiem, czy to jest, w ogóle nawet nie chciałem wnikać, czy to fake, czy nie fake, czy to jakiś głupi domysł, że będzie MacBook 14-calowy w kolorze czarnym. I jak do tej pory nie miałem absolutnie żadnej potrzeby zmiany komputera, to ona właśnie się pojawiła. Bo ten mój komputer, ja kocham tą moją 14 Pro, bo jest fantastyczna, ale jak będzie czarna, to nie będzie możliwości, żebym się oparł. I tutaj Marcel mnie przed nagraniem pytał, pytam Norberta, co decyduje u ciebie o takie, że chcesz zmienić komputer, bo coś brakuje ci mocy albo coś. Ja mówię, nie, no tej mocy mam już aż nadto. Ja wiecie, ja mam 14 Pro i ja na niej piszę maile. Ale jak będzie czarna.
Moje przesłanie możecie... do narodu nic nie dało.
Dobra, a to ostatnie pytanie odnośnie tej, tego nadchodzącego eventu halloweenowego od Apple. Czy będzie coś o Vision Pro?
Nic.
Wiecie co, może podmienią procesor.
A to procesor na pewno, to Marcel mówił, chyba od początku mówiłeś, że ten procesor będzie na pewno zupełnie inny niż tym, co pokazano w tej wersji.
Ja powiedziałem.
A, czy Maciek, masz rację, tak. Maciek.
Tak, ja mam taką nadzieję, że oni nie dadzą procesoru sprzed roku ponad w nowym urządzeniu.
Na pewno nie.
W urządzeniu, którego jeszcze nikt na oczy nie widział.
Dokładnie tak.
Znaczy,
nie,
może
no, widzieli
nie
ludzie.
Tylko,
nie,
no, ale mówię o takim...
No przecież tak na konferencji było pokazane.
Nie, no tak, tylko że mi chodzi o to, że to nie jest produkt, który jest w sprzedaży, tak? A już dostał update procesora. Tak. To jest.
Tak.
Development.
A co, tak wiesz, wydawać od razu ze starym, nie? No,
nie, takiej opcji nie ma.
Dobra, to inaczej, to też od razu zapytam. Czy będzie iMac Pro?
Na pewno będzie nowy iMac. Znaczy, na pewno zobaczymy innego iMac, nowego iMaca.
Okej.
Okay. Jestem tego pewien. Czy to będzie Pro, czy nie, to nie wiem, ale na pewno będzie nowy iMac.
Na resztę odpowiedzi usłyszymy na live'ie.
Maciek pokręcił głową, nie uważał, że będzie nowy iMac.
Nie, że nie uważam, ale chyba bardziej bym się spodziewał jednak iPadów.
No to proszę, mamy różne tutaj oczekiwania.
Bo
tak, dobrze.
Bo to takich dawno nie było, nie?
Trochę nowych nie było dawno. Słyszymy się w nocy z poniedziałku na wtorek na live'ie, a potem ten odcinek, który zrobimy jako live'owy, będziecie mogli również mieć do odsłuchania jako podcast. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.
Cześć.
Cześć.
Tech Love. Z miłości do technologii.